Cieszę się z Waszej obecności i zapraszam do wspólnej medytacji i nad Słowem Bożym, ale i nad tym, co Jan Paweł II mówi i chce mówić nadal do Warszawy, czyli do nas. Spróbujmy zacząć od tego fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii Świętego Jana z 5 rozdziału o uzdrowieniu paralityka. Jest jeden pewien punkt wspólny między właśnie uzdrowieniem niewidomego i paralityka. Jaki to jest punkt wspólny, który wydaje mi się, że jest wart zauważenia? Otóż i jeden, i drugi nie wiedzieli nic, kto to jest Jezus. Wiedzieli tylko, ten pierwszy wiedział, że tylko ma na imię Jezus, a ten paralityk to nawet nie wiedział, kim on jest. Dopiero kiedy było to powtórne spotkanie, dopiero wtedy powiedział tym, którzy go pytali. A więc można, że tak powiem, żyć w promieniach Pana Boga. Można żyć w promieniach Jezusa Chrystusa i tak naprawdę nie wiedzieć, kim On jest. I to jest przedziwna sytuacja, bowiem zdarza się to niestety także i chrześcijanom, że oni zasadniczo zachowują wszystkie, że tak powiem, praktyki religijne, ale jakby zapytać, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus, to okazuje się, że przecież się modlę, przecież chodzę na procesję, przecież przychodzę na mszę świętą, ale kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? I teraz, jeżeli to będzie tylko i wyłącznie jakiś guru, jakiś prorok, to nie jest jeszcze ten Jezus Chrystus, który chce zbawić mnie, czyli doprowadzić do samego Boga, czyli zjednoczyć mnie z Bogiem i tu, i w wieczności. Jeszcze to nie jest ten Jezus, który z miłości do mnie przychodzi do mnie i mówi: chcę Ciebie dla Ciebie samego. O tym zresztą papież błogosławiony Jan Paweł II przypomniał, przypominając także rozeznanie Soboru Watykańskiego II, że Pan Bóg chciał człowieka dla Niego samego, ale jednocześnie celem nie uczynił Jego samego dla Niego samego, tylko celem uczynił Jego obecność w Bogu i z Bogiem. I dlatego też proszę się nie dziwić, jak bardzo często udaje nam się wejść, można powiedzieć, w taką relację osobową z Panem Jezusem, to czujemy się tak bardzo szczęśliwi. Czasami, bo proszę pamiętać, że uczucia mają co do siebie, że czasami są takie, jutro są inne. Ale najważniejsze jest to, że czasami człowiek może doświadczyć takiego wielkiego szczęścia w spotkaniu z Panem Bogiem. Z osobistych moich przeżyć nie ma takich wielkich, że tak powiem, wielkich stanów euforii spotkania z Panem Jezusem. Natomiast wiem, że takie są, ponieważ kiedyś je miałem. Natomiast proszę pamiętać, że my nie dążymy do tego, żeby spotkać Jezusa Chrystusa właśnie w takim uczuciowym zachwycie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy sprowadzilibyśmy Pana Boga tylko i wyłącznie do tego, żeby nas pokrzepiał, żeby nas tylko i wyłącznie obdarzał jakimiś cukierkami, zapominając o tym, że przecież wybawienie nasze dotyczy, owszem, najpiękniejszego cukierka, używając tego sformułowania, przepraszam za może za zbyt frywolność, ale ten najpiękniejszy dar cukierek to jest właśnie zmartwychwstanie. Obecność nasza w Bogu to jest ten najpiękniejszy dar, do którego dążymy. Ale teraz, zanim jest zmartwychwstanie, przypominamy sobie między innymi w Wielkim Poście, że istnieje też męka, śmierć. Wszystko to niestety na skutek grzechu pierworodnego, który dokonał się poprzez pierwszych ludzi, ale, tak jak święty Paweł przypomina nam, ale wszyscy zgrzeszyli. Czyli wszyscy potrzebujemy niestety zanurzenia w śmierć, czyli można powiedzieć niejako w grzech, śmierć i zmartwychwstanie. I to zanurzenie w śmierć nie jest zanurzeniem w śmierć moją. To nie jest takie, że Pan Bóg mnie zostawił, a rób sobie co chcesz. Nie, Pan Bóg mnie kocha. Czy rodzic by powiedział do dziecka: a rób sobie co chcesz? Taki, który go kocha? Nigdy. I dlatego też Pan Bóg nie rzuca nas gdzieś tam w śmierć, tylko Pan Bóg przypomina nam: wejdź razem ze mną w mękę, w śmierć, a zmartwychwstaniesz. Czyli Jezus Chrystus wprowadza nas także i w ten trudny czas. A takim trudnym czasem na pewno jest męka i śmierć. I oto okazuje się, że kiedy Pan Jezus jest uzdrowicielem i dokonuje pewnego uzdrowienia, czasami człowiek albo tego nie zauważy, albo z tego źle skorzysta. I wracając do dzisiejszej Ewangelii, chciałbym zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus obdarza go łaską uzdrowienia na jego wyraźną prośbę. Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o tym, Ojciec Święty nam błogosławiony Jan Paweł II przypominał o tym, jak bardzo ważna jest wola człowieka. I o to, co mamy dzisiaj? Czyż Pan Jezus nie wiedział, że ten człowiek chce być uzdrowiony? Czyż on nie wiedział o 38 latach jego pokuty? Wiedział. To dlaczego go pytał, czy chcesz stać się zdrowym? Dlaczego? Bo pyta go o wolę. To jest tak, jak czasami mówię w czasie kursu przedmałżeńskiego, mówię do młodych, że ksiądz was nie będzie pytał, czy czujecie taką potrzebę, aby zawrzeć związek małżeński. Czy chcesz wytrwać dobrej i złej doli? Nie, czy czujesz taką potrzebę? A zatem pytanie jest zawsze o wolę. Także w dziedzinie miłości zawsze Pan Jezus pyta nie o uczucia, tylko o wolę. Co Ty chcesz? Kiedybym mówił do młodzieży 16-letniej, powiedzmy sobie tak, gimnazjum, pierwsza klasa liceum, kiedybym zadał im pytanie, co to jest miłość, oczywiście odpowiedzieliby, co to jest uczucie. Myślę, że do zgromadzonych, kiedy zadam to pytanie, to każdy z was odpowie sobie na to pytanie, może już nie na zasadzie, to jest jakieś uczucie. Owszem, to jest, stanowi o jakimś kolorze człowieka. Człowieka, o kolorze przeżywania pewnych uczuć. Natomiast istotą miłości była, jest i będzie to, co Bóg uczynił przez Jezusa Chrystusa. Dla mnie przez wiele lat najistotniejszym odpowiedzią, co to jest miłość, była definicja Jana Pawła II. Co to jest miłość? Miłość jest to stałe poszukiwanie prawdziwego dobra drugiego człowieka, nawet za cenę, kiedy muszę oddać życie. Muszę albo chcę oddać życie. A teraz ostatnio, w ostatnim orędziu papieża Franciszka znalazłem nową definicję. Definicję miłości, którą właśnie nam przybliżył papież Franciszek. I miłość w ostatnim orędziu na Wielki Post, Ojciec Święty Franciszek mówi: kochać to dzielić we wszystkim los istoty kochanej. Można powiedzieć różne oblicza określenia miłości, ale to jest właściwie istota. I ta obecność, dzielenie się wszystkim i dzielenie losu, jak również poszukiwanie prawdziwego dobra. Myślę, że gdyby ludzie słuchali prawdziwych proroków, takich jak błogosławiony Jan Paweł II, Benedykt XVI, papież Franciszek, prawdziwych proroków, którzy prawdziwie ich kochają, o wiele mniej byłoby tragedii na tym świecie. A tak to czasami niestety, także i chrześcijanie, czytają rozmaite książki ludzi, którzy owszem, mówią, że miłością jest to, miłością jest tamto. Przeżywszy 10 albo 5 swoich małżeństw czy jakichś miłostek, próbują się siwić na określenie, czym jest prawdziwa miłość, mówiąc na podstawie swojego grzechu, a nie na podstawie prawdziwej miłości. I co się dzieje wśród chrześcijan? Niestety to jest tak, jak czytasz coś dobrego, to idzie w kierunku czegoś dobrego. Natomiast jak czytasz coś złego, albo coś, co prowadzi w kierunku zła, to naprawdę, niestety, możesz iść dalej w tym samym kierunku. Ilu ludzi uniknęłoby tragedii w swoim małżeństwie, myślę tutaj o rozwodach, gdyby słuchali tego, co im mówi Pan Jezus. Gdyby słuchali tego, co im mówi Pan Bóg poprzez ich sumienie. Ile by było mniej tragedii? Na pewno. Ale idźmy dalej, jeszcze w tym rozważaniu dzisiejszej Ewangelii. Otóż Pan Jezus uzdrawia tego człowieka i okazuje się, że ten człowiek tak się zafascynował tym darem, myślę tutaj o tym uzdrowieniu, że zapomniał o dawcy. Czyli nawet nie postarał się o to, aby się dowiedzieć, kim on jest. Dlaczego ja zostałem uzdrowiony? Okazuje się, że 38 lat życia, nazwijmy to pokutą, nazwijmy to jakimś doświadczeniem, jakimś trudem, że te 38 lat nic nie dały. To jest podobna sytuacja, niestety, jaką kiedyś zaobserwowałem, kiedyś dobrych parę lat temu, usłyszałem w telewizji w pewnej audycji, która zmierza do tego, żeby ludzie mówili o tym, co myślą, jak przeżywają pewne rzeczy. Otóż pewna pani opowiadała o tym, że był ktoś, kto zrobił krzywdę jej, w jej rodzinie, taką bardzo wielką krzywdę. I ona mówi oczywiście, że jest wierząca, praktykująca, na oko moje, gdzieś tak około 70 lat. Może więcej, może mniej, ale mniej więcej w tym kierunku. Mówi, że oczywiście, że jest wierząca, praktykująca. I prowadząca spotkanie pyta się, a czy pani wybaczy temu człowiekowi? Ona mówi, nie, nigdy. Nigdy nie przebaczę. Można żyć 60, 70, 80 lat, 100 nawet w promieniach Pana Jezusa. I nic nie zrozumieć z Jego nauki. I oto ona publicznie, można powiedzieć, pod koniec swojego życia daje takie publiczne antyświadectwo Ewangelii. Oto publicznie mówi, że nie przebaczy. No dobrze, że tam nie było księdza, który by jej zadał pytanie, a dlaczego pani odmawia Ojcze Nasz? Czy pani wierzy w to, co pani mówi w czasie Ojcze Nasz? I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. A więc widzimy, że można otrzymywać wiele darów od Pana Boga i w ogóle nic z tego nie mieć. Nic nie mieć, nie skorzystać z tego do życia takiego, można by powiedzieć, codziennego. I tak to bywa niestety, że czasami te dary, które otrzymaliśmy od Pana Boga poprzez posługę Jana Pawła II, gdzieś nam tak bardzo umykają. A myślę, że to są przepiękne dary w postaci właśnie nauczania. Bo przecież nie skoncentrujemy się na Janie Pawle II, ale koncentrujemy się na tym, co on mówi w imieniu Pana Boga. A ponieważ ma to doświadczenie, można powiedzieć, przeżywania ojczyzny dzisiaj, tu i teraz razem z nami także, bo okazuje się, że w 1991 roku i życie w 2014 wydaje mi się, że się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o nauczanie i przyjmowanie tego nauczania, czyli żebyśmy chcieli przyjmować to nauczanie, które jest przede wszystkim przepiękne, bo adresowane, tak jak papież mówi, to wezwanie do życia w pełni łaski uświęcającej jest adresowane do ludzkiej woli, do woli każdego i wszystkich. Zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa i z naszego chrześcijaństwa, z naszej polskości i z naszej europejskości. I tutaj chcę zwrócić uwagę na właściwą kolejność. Bo czasami niektórym się wydaje, że chrześcijaństwo jest na samym początku. Otóż pamiętajmy, tutaj między innymi papież przypomniał, najpierw jest egzamin z człowieczeństwa, potem z chrześcijaństwa, potem z polskości, a potem europejskości. Taką hierarchię, w cudzysłowie oczywiście, wprowadził Ojciec Święty. Po co? Po to, żebyśmy wiedzieli, że naprawdę ważne jest czasami wypicie herbaty z ateistą. Żeby mu powiedzieć proszę, czy przepraszam, czy dziękuję, czy czym mogę ci usłużyć. Być człowiekiem. A potem, jeśli on zapyta, a dlaczego ty jesteś taki dobry dla mnie? Dlatego, że Pan Jezus mnie do tego uzdalnia. I z tego może się dopiero narodzić dalsza wspólnota. Ta bliższa, polska, ta wspólnota dalsza. Europa, świat. Czyli można powiedzieć, że Pan Jezus, który uczy nas bardzo właściwej hierarchii, byśmy wiedzieli, że to naprawdę jest istotne, żeby być bardzo dobrym człowiekiem, ale żebyśmy, broń Boże, tego człowieczeństwa nie przeciwstawiali Ewangelii. Bo bardzo często znowu też się dzieje tak, że ja jestem w porządku wobec bliźnich. No ale czy jesteś w porządku wobec Boga? No dobrze, Boga nie uznaję. Dobrze, to w takim razie idź w kierunku pełni człowieczeństwa i jeśli pójdziesz w prawdzie, tak jak papież mówi, w kierunku człowieczeństwa właściwego, to spotkasz tego, który jest twórcą świata, twórcą także człowieka. I Ojciec Święty mówi tutaj też między innymi w dalszym ciągu tego przemówienia o wolności. I to jest taki, można powiedzieć, bardzo ważny cytat. Czasami się go słyszy, ale warto go przypomnieć. On w 1991 roku mówił tak. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek. Czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko prawda czyni wolnymi, jak mówi święty Jan. Ludzi, ludzkie wspólnoty, tak uczy Chrystus. Ile lat? Od 91 roku. To już mamy prawie 23 lata. Chyba powinniśmy robić rachunek sumienia z tej wolności, którą otrzymaliśmy. I co się dzieje? Bólem dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi, pewnie was tutaj też, jest to, że wielu ludzi zobaczyło dar, wolność, ale zapomniało o dawcy. I najgorsze, wiecie, w tym jest to, że papież, jak przyjechał wtedy w 1991 roku, to już nie zobaczyli tego, który chce pomóc. Bo kiedyś, jak przyjeżdżał, to wszyscy myśleli, a, doładuje komunię. A teraz zaczął mówić, słuchajcie, musimy się wziąć za siebie. I co się okazało? Jak może pamiętacie tamte sytuacje, bardzo przykre, że aż w pewnym momencie papież musiał w Kielcach bardzo mocno krzyknąć. To jest moja ziemia, to jest moja matka. Mam prawo do tej matki, do tej ojczyzny. Pamiętacie, bo ktoś powiedział, że papież, tak, ktoś powiedział z możnych tamtego świata, już ich nie ma, można powiedzieć, że papież nie ma prawa wtrącania się do naszej ojczyzny, do praw, które są stanowione w naszej ojczyźnie. I myślę, że nie będziemy paralitykami. Mam nadzieję i ufam, bo będzie jeszcze i błogosławiony Jan Paweł II do dyspozycji nieustannie w swoich naukach. Będzie do dyspozycji nieustannie Kościół, bez względu na to, jak go będą spotwarzać. Bo Kościół to jest Chrystus. Jeśli my wspólnie razem będziemy budować to mistyczne ciało Chrystusa, czyli Kościół, to nie bójmy się, że albo nas zniszczą, albo nam coś złego zrobią. Pamiętajmy, że jesteśmy i żyjemy w promieniach dawcy, a dawcą nigdy nie będzie ani błogosławiony Jan Paweł II, ani nawet tak świetny proboszcz jak ksiądz Bogdan. Dawcą zawsze będzie Jezus Chrystus. Zawsze. I o tym nie zapominajmy. Na to wskazywał zawsze błogosławiony Jan Paweł II i myślę, że tego daru, jaki Pan Bóg nam daje w postaci wolnej ojczyzny, tworzenia wolności w sobie, tworzenia prawdziwej wolności i korzystania z tej wolności w sposób najpiękniejszy. Jaki? Czyniąc użytek w prawdzie. I proszę pamiętać, że tę prawdę nie szukajmy u na przykład polityków, gdzieś dalej, na przykład u sąsiadki, u kogo. Szukajmy jej u siebie. Patrzmy, co jest, jak powinno przebiegać moje życie w prawdzie. Co to znaczy dla mnie prawda? Jeśli ja będę żył w prawdzie, to proszę pamiętać, że to już jest ten krąg żyjących ludzi, którzy rzeczywiście umacniają się w prawdzie. Bo jeśli ty powiesz, nie wolno tak kłamać, jeśli ty powiesz, nie wolno tak postępować, bo to nie jest prawdziwe postępowanie, to być może i powiesz to dlatego, że ja tak usłyszałem od Jezusa Chrystusa, to być może, że właśnie drugiemu człowiekowi podpowiesz, to jest życie właściwe. A jeśli pokażesz mu właściwą drogę do zbawienia, to naprawdę jest wielkie, wielkie szczęście. Niech Maryja wspiera nas i umacnia w tej drodze do zbawienia.